przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa w trzeciej części audycji GPS z doktorem Konradem Czernichowskim, afrykanistą z UMCS, profesorem wizytującym w Morogoro, Jordan University College, a zatem ekspertem, który zjeździł Tanzanię wzdłuż i wszerz, i nasz GPS dzisiaj ma bardzo mocny sygnał. Podobnie rozmowa dotyczy Kenii, podobieństw, różnic. Przed przerwą rozmawialiśmy o Masajach, to znaczy bardzo specyficznej grupie etnicznej. Jeśli dobrze pamiętam, około 2 miliony Masajów po jednej i po drugiej stronie granicy. To taki produkt eksportowy w dużej mierze też, głównie chyba Kenii, biorąc pod uwagę także flagę Kenii, gdzie tarcza masajska jest w centrum tego symbolu kenijskiego narodu politycznego. Rozpoczniemy od zatem pewnego z mojej strony porównania, to znaczy Masajowie to bardzo specyficzna grupa etniczna. Grupa etniczna egalitarna. Egalitarna do bólu. Nigdy nie splamili się handlem niewolnikami. Sądzę, że mówiłeś wcześniej o Arabach, którzy drenowali społeczeństwo, handlowali niewolnikami. Na pewno mieli trudną przeprawę z Masajami. Masajowie integrują się w grupach wiekowych. Podobieństwo grupa wiekowa. Dlaczego od tego zaczynam? Mówimy o Tanzanii, mówimy o Kenii, podobny wiek postkolonialnych państw. Mówiłeś o podobieństwach, mówiliśmy o różnicach. Chciałbym tę trzecią część poświęcić regionalizmowi. Regionalizmowi w klimacie safari, to znaczy na ile podobieństwa, różnice pomagają szukać i budować wspólnotę regionalną. Te potrzeby są przeniesione do zarządzania na poziom regionów. Innymi słowy, regionalizm w tej części Afryki, kiedyś znane jako brytyjska Afryka Wschodnia. Na ile zatem Tanzania, Kenia to i pozostałe państwa takie, chociażby jak Uganda, bo nie sposób nie wyjść delikatnie szerzej, to są gospodarki komplementarne, na ile są różne i potrzebują siebie nawzajem.
Tak, dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście Afryka Wschodnia jest tu bardzo specyficzna. Taką cechą, która wyróżnia Afrykę Wschodnią spośród innych regionów, to jest właśnie taka egalitarność. Dlatego, że owszem, Kenia jest tutaj najsilniejsza gospodarczo, ale ta różnica nie jest znowu tak duża jak w innych regionach Afryki. Mam tu na myśli Afrykę Południową, gdzie praktycznie 90% produktu krajowego czy produktu regionalnego brutto SADC, czyli Wspólnoty Rozwoju Państw Afryki Południowej, przypada na RPA.
Ogromna dysproporcja.
Ogromne dysproporcje i w zasadzie to są takie kraje satelickie wobec RPA, takie jak, już nie mówiąc nawet o tych mini państwach, takie jak Suazi czy Lesoto, ale nawet takie kraje...
A taka ciekawostka, Suazi odwiedził ostatnio minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, przyjęty przez głowę tamtejszego państwa. Ciekawostka, zmiana nazwy
tak.
Eswatini, tak to jest. Ale to są niuanse, drodzy Państwo, ale też staramy się być tutaj precyzyjni. A zatem tu bardziej egalitarne. Cieszę się, że nawiązujesz do tej masajskiej duchowości. Mhm. Bardziej egalitarna struktura. Proszę bardzo.
I myślę, że to jest korzystne dla regionalizmu. Podobnie jak Afryka Południowa, te podobne problemy z taką dominacją jednego z krajów ma Afryka Zachodnia, gdzie dominuje z kolei Nigeria. Tutaj nie ma tej dominacji. I przy tym jeszcze chcę zwrócić uwagę na to, że właśnie mówimy Afryka Wschodnia, Afryka Zachodnia, Afryka Północna, Afryka Południowa, Afryka Środkowa. To są bardziej pojęcia geopolityczne niż geograficzne. Dlatego, że do Afryki Wschodniej powinniśmy także zaliczyć powiedzmy Etiopię, Somalię. Natomiast są to kraje bardzo różniące się też politycznie, historycznie, ekonomicznie od krajów Afryki tej wschodniej, czyli tak jak wspomniałeś, Kenia, Tanzania, Uganda. I mówimy, że to są kraje do rogu Afryki. Czyli A do Afryki Wschodniej pod względem geopolitycznym byśmy zaliczyli przede wszystkim Kenię, Tanzanię, Ugandę, ewentualnie Ruandę i Burundi, które są krajami, które no bardziej są związane z tym wschodem Afryki, czyli są uzależnione od portów w Mombasie, w Dar es Salaam raczej niż z Oceanem Atlantyckim.
Ten środek ciężkości ciąży w kierunku wschodnim, wschodniego wybrzeża.
Tak.
To jest bardzo ciekawe.
Nawet bym powiedział, że wschodnia część Demokratycznej Republiki Konga jest bardziej związana z właśnie Oceanem Indyjskim niż Oceanem Atlantyckim, dlatego że tam jest bardzo trudno się przedostać ze wschodniej części Konga do zachodniej. To olbrzymi kraj i są tam lasy tropikalne i no, droga oczywiście powietrzna pozostaje.
To jest bardzo ciekawe. Geografia polityczna Afryki w dużej mierze rozrysowana przypadkowo przez kolonizatorów. Zasada uti possidetis, dziedziczenie granic. Przecież i Juliusz Nyerere, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, oni byli świadomi, że nie ma innego rozwiązania. Przyjmujemy te granice z dobrodziejstwem inwentarza, tak. Ale to co mówisz, to o czym mówisz, Demokratyczna Republika Konga, w zasadzie logiczne byłoby, by wschodnie prowincje albo zostały suwerennym, odrębnym państwem, ponieważ ciążą naturalnie we wschodnim kierunku Afryki Wschodniej. To jest bardzo ciekawe. Warto o tym mówić, bo to są ogromne problemy związane z gospodarowaniem, z prowadzeniem normalnej, zwykłej polityki. Nam, Europejczykom, łatwo zatem wydawać sądy, że są to państwa upadłe, nieskonsolidowane, niepełne, skazane na niepowodzenie, ale tak jak Homo erectus historycznie powstał na obszarze wyżyny etiopskiej, tak również to zmaganie się i powstawanie tych państw też jest procesem bardzo, bardzo złożonym i wymaga dekad, jeśli nie stulecia. Zatem mamy zarysowaną Afrykę Wschodnią, w sensie geopolitycznym, geoekonomicznym. Tak. No i właśnie, kiedy pojawiają się pierwsze pomysły, by integrować te gospodarki?
Tak, to Afryka, EAC, czyli Wspólnota Wschodnioafrykańska, powstała w roku 1966.
Dosyć szybko.
Tak, bardzo szybko. Tutaj nawet była taka współpraca między Nyererem a Kenyattą. Nawet Nyerere chciał poczekać, aby te kraje w jednym dniu ogłosiły niepodległość. Bardzo dobrze ta współpraca się układała. Można powiedzieć, że ta integracja oznaczała sukces, dlatego że udało się wprowadzić chociażby wspólną walutę, szylinga wschodnioafrykańskiego.
Konrad, uporządkujmy to, bo to jest bardzo ciekawe. Dosyć szybko wprowadzono wspólną walutę?
Wprowadzono wspólną walutę, ale nie tylko walutę, również
już
pewne przedsiębiorstwo.
Tak, już w latach 60. To, co w Europie czekamy, w Unii
40
Europejskiej.
40 lat później,
tak,
prawda?
Nieprawdopodobne. Czyli mamy wspólną walutę, która obejmuje te państwa zarysowane, naszkicowane
trzy
przez...
kraje.
Trzy kraje.
Wtedy to były trzy kraje, Tanzania, Kenia i Uganda.
Trzy państwa.
Tak.
Trzy państwa i wciąż mamy jedną walutę w tych trzech państwach.
Nie, niestety.
Właśnie.
Niestety nie, dlatego że z powodów politycznych w Ugandzie szczególnie Idi Amin doszedł do władzy i nastąpiły tu konflikt, nawet konflikt zbrojny, dlatego że chciano oderwać północną prowincję, północno-zachodnią prowincję Tanzanii, chciała się dołączyć czy Idi Amin chciał ją jakby zaanektować. I tutaj była wojna między Tanzanią i Ugandą i w roku 1976, czyli po 10 latach, ta wspólnota się rozpadła. Dopiero dzisiaj jest tworzona, od roku 1999 podjęta została próba reaktywacji, stopniowo ta integracja postępuje, ale nie udało się osiągnąć tego punktu, który udało osiągnąć w latach 60.
Czyli to jest na pewno fenomen w skali globalnej. Takie restartowanie integracji regionalnej,
tak,
biorąc pod uwagę problemy polityczne, próbę oderwania tej prowincji należącej do Tanzanii przez Idi Amina, po 10 latach śmierć śmierć, no nie wiem, powiedzmy tragiczna tej idei, ale jesteśmy w klimacie powolutku świąt wielkanocnych, dojrzewamy. Zmartwychwstanie idei w 99 roku.
W 99 roku, zgadza się. I tutaj więcej krajów zaczyna uczestniczyć. To oczywiście Tanzania, Kenia, Uganda utworzyły, czy reaktywowały tę wspólnotę. Zostało podpisane porozumienie o utworzeniu wspólnoty wschodnioafrykańskiej. Weszło ono w życie w 2001 roku. Natomiast później, po kilku latach, dołączyły Ruanda i Burundi. A teraz dosłownie w ostatnich latach dołączył Sudan Południowy i całkiem ostatnio Demokratyczna Republika Konga.
Wspomniana przez nas, której wschodnia część w sposób naturalny ciąży ku Oceanowi Spokojnemu. Portom
indyjskiemu.
Indyjskiemu, przepraszam, oczywiście. Portom wschodniego wybrzeża. Dobrze. Główne osiągnięcia. Mamy już ponad 20 lat.
Tak.
EAC, tej reaktywowanej, zmartwychwstałej, główne osiągnięcia wspólnej waluty, domyślam się, wciąż nie ma.
Nie ma wspólnej waluty, choć są plany. No, tutaj to porozumienie o wspólnocie wschodnioafrykańskiej zakłada osiąganie poszczególnych kroków zgodnie z teorią integracji gospodarczej, czyli najpierw strefa wolnego handlu, unia celna, wspólny rynek, no i właśnie Unia Walutowa i nawet Federacja Polityczna, czyli taki etap, którego nawet Unia Europejska nie osiągnęła, zakłada się, że powstanie.
Na jakim etapie jesteśmy dzisiaj, po tych 20 latach reaktywowania EAC w tej części Afryki, już nie tylko Afryki Wschodniej, no bo trudno Sudan Południowy do Afryki Wschodniej zaliczyć w sensie tym geograficznym. Widzimy, że ona, ta wspólnota się troszeczkę rozpycha, no ale też pojawia się potrzeba, bo Sudan Południowy jest najmłodszym państwem w Afryce i w zasadzie napotykającym na północ od swoich granic Sudan niekoniecznie przyjaźnie nastawiony, tak, biorąc pod uwagę konflikt wieloletni rozwiązany na początku lat 2000. Na jakim etapie jesteśmy? Czy idea regionalizmu ekonomicznego, gospodarczego cieszy się poparciem wśród elit politycznych po obu stronach granicy tanzańsko-kenijskiej? Być może dodasz też pozostałe państwa należące do tego ugrupowania.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, na jakim etapie znajduje się wspólnota wschodnioafrykańska, a to wynika z tego, że jedne kraje są zainteresowane szybszą integracją, a inne kraje spowalniają ten proces. I no, jako osiągnięcie mogę wymienić wspólną wizę wschodnioafrykańską, która jednak dotyczy nie wszystkich państw członkowskich, a jedynie państw tak zwanego północnego korytarza, czyli Uganda, Ruanda i Kenia. Obywatele tych krajów mogą swobodnie się poruszać między tymi krajami, ale również osoby z zewnątrz.
Czyli oni mają swoistą, proszę wybaczyć za porównanie, strefę Schengen?
Strefa Schengen, może to jest za takie porównanie zbyt daleko idące.
No, ale czy Rwandyjczyk, obywatel Rwandy, może swobodnie przekroczyć granicę, przedostając, pojechać do Ugandy i z powrotem bez żadnej specjalnie buchalterii? Czy musi wcześniej wypełnić jakiś wniosek i dostać, no właśnie, jakiś rodzaj wizy, która pozwoli mu?
Jest to ruch bezwizowy, ale trzeba mieć paszport w strefie Schengen. Poruszamy się zupełnie swobodnie, nie ma posterunków na granicy, prawda? Ale nawet osoby z zewnątrz, które przylatują do Ugandy, wystarczy, że w tym uzyskają wizę wschodnioafrykańską i już nie muszą ubiegać o nową wizę, jadąc z Ugandy na przykład do Ruandy.
Ale granica jak najbardziej fizycznie jest namacalna, należy się wylegitymować.
Oczywiście, paszport
jest niezbędny. Więc to wciąż jest zupełnie inny poziom integracji i przede wszystkim swobody przemieszczania się, przepływu towarów, biorąc pod uwagę także realnie istniejące zagrożenie natury politycznej, terrorystycznej. Sprawa jest tutaj oczywista. Nieprędko Afryka Wschodnia dołączy do grupy państw, gdzie nie będzie żadnych kontroli na granicy.
Szczególnie jest tutaj zagrożenie ze strony Al-Shabaab z Somalii i tutaj właśnie osoby napływające z Kenii, no, muszą być legitymowane.
To jest oczywiście, drodzy Państwo, rozrasta nam się, Konrad, ten obszar. Dlaczego akurat Somalią się też troszkę interesuje jako przypadkiem państwa, które w zasadzie jest bezpaństwem przez wiele lat, biorąc pod uwagę wojnę domową. Słynny film zresztą Black Hawk Down, Helikopter w ogniu, który opowiada historię nieudanej interwencji, fatalnej w skutkach interwencji dla amerykańskich żołnierzy. Grupa Al-Shabaab i chociażby idea Wielkiej Somalii, obejmującej także część Kenii. Tak. A zatem tu, w tym momencie, Somalia jest też problem Kenii. Skoro jest problem Kenii, zakładam, że też jest problemem całej Afryki Wschodniej. Więc rozrasta nam się ta kategoria. Zobaczcie Państwo, że Afryka Wschodnia, Zachodnia, Północna tak naprawdę to zagadnienia definiują zakres oddziaływania tych problemów, wyzwań i ich upolitycznienie lub ekonomizację pod kątem chociażby funkcjonowania tego regionalizmu gospodarczego w tej części świata. Konrad, to regionalizm ekonomiczny, niewątpliwie, ja nie mam wątpliwości, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie, kwestie związane z inflacją, że to jest istotny problem dzisiaj dla gospodarek, dla społeczeństw tej części Afryki. Czy one poprzez powiązania, pytałem cię wcześniej o poziom integracji, to znaczy, czy to może najpierw, zanim pójdziemy do tych kwestii związanych z oddziaływaniem wojny, zjawiskiem inflacji. No to właśnie, czy Afryka Wschodnia, mówiłeś o tym chociażby północnym korytarzu, że jest to jednak niejednorodna. Tak. Geometria jest bardziej skomplikowana. Ale czy można powiedzieć, że to jest Unia celna dzisiaj? Czy to jest strefa wolnego handlu?
No, nawet ma pewne elementy wspólnego rynku, ponieważ chociażby przepływ osób, ale również możliwość podejmowania pracy. Wprawdzie są wymagane pozwolenia na pracę, ale dla obywateli tego, chociażby tych krajów korytarza północnego, są to pozwolenia bezpłatne, więc no jest to przepływ siły roboczej, czyli element niezbędny we wspólnym rynku. Ale tak jak mówię, nie dotyczy to wszystkich krajów członkowskich, właściwie powinien powiedzieć krajów partnerskich, bo tak się te kraje określają. Okay. Nie kraje członkowskie, tylko kraje partnerskie, żeby też pokazać no, partnerstwo i równość tych wszystkich krajów wobec siebie. Także są kraje, które osiągnęły pewne elementy wspólnego rynku, a inne pozostają na etapie nawet nie unii celnej, ponieważ no, zdarzają się przypadki, teoretycznie jest to unia celna, ale zdarzają się takie przypadki, kiedy w wyjątkowych sytuacjach są te cła jednak nakładane, są pewne konflikty, które się odradzają, takie handlowe między Ugandą i Kenią, między Kenią i Tanzanią, kiedy wprowadza się, mimo że jest to unia celna, wprowadza się ograniczenia w imporcie albo się zmusza do tego, żeby opłaty się podnosi za pozwolenie na import. Mhm. Więc są tu cały czas pewne trudności w realizacji tej unii celnej.
Są trudności, ale rozumiem, że per saldo jest to proces, którego nie możemy kwestionować, że jest to właściwy kierunek i też, no właśnie, próba zdobycia jakiejś przewagi konkurencyjnej na rynkach globalnych i także pozostałych rynkach Afryki.
Oczywiście.
Zasoby surowcowe, jesteś ekonomistą, na pewno zwracasz na to uwagę. Biorąc pod uwagę Tanzanię, Kenię, perspektywę, nie chcę powiedzieć samowystarczalności, ale właśnie przewagi konkurencyjnej. Na czym polega przewaga konkurencyjna tychże dwóch gospodarek i czy w ogóle mają one taką przewagę?
Tu jeszcze nawiążę do twojego wcześniejszego pytania, czy te kraje są względem siebie komplementarne?
Dobrze, proszę.
Nie są komplementarne, te kraje są bardzo podobne. I to stanowi też trudność w integracji, dlatego że trudno jest w Tanzanii eksportować herbaty czy Kenię do Kenii, która tę herbatę i kawę już posiada. Więc właśnie cała nadzieja polega na tym, żeby stworzyć taką przewagę komparatywną względem krajów trzecich. I tutaj no, są produkty, kraje takie jak Tanzania i Kenia są krajami, gdzie bardzo silne jest rolnictwo. I tutaj no, są produkty, które są eksportowane przez Kenię, Tanzanię, wspomniana kawa, herbata, ale również orzechy nerkowca. Jeśli chodzi o przemysł, no to głównie jest to przemysł taki przetwórczy, przemysł lekki. No, oczywiście usługi turystyczne, turystyka, tak jak nawiązywaliśmy w tym programie, że jest to poza safari. Safari się kojarzy, Tanzania i Kenia, i wiele osób przyjeżdża na safari. To jest duże dochody do budżetu państwa właśnie napływają. Nie tylko do budżetu państwa, też do prywatnych firm, hoteli. Całe sektory korzystają z tej atrakcyjności turystycznej.
Nie mogę od tego uciec, od tego wątku związanego z wpływem wojny Rosji przeciwko Ukrainie na gospodarki tamtejszych państw. No, kończymy trzecią część naszej rozmowy. W tej czwartej porozmawiamy o problemach właśnie politycznych, gospodarczych, które jedna i druga gospodarka posiada. Natomiast jeszcze jedna rzecz istotna, która chciałbym, żeby nam nie umknęła, ponieważ rozmawiamy o Kenii, Tanzanii, tak naprawdę rozmawiamy o trzech różnych państwach, nie dwóch, prawda? Biorąc pod uwagę, nie chcę powiedzieć ojczyznę, ale państwo, wyspę, która może być kojarzona przez nielicznych z liderem zespołu Queen.
Tak, tak. Freddie Mercury urodził się w Stone Town na Zanzibarze.
Farrokh Bulsara, jego prawdziwe imię i nazwisko. Drodzy państwo, Zanzibar. Kto z państwa kojarzy Zanzibar z Tanzanią? No, myślę, że ci, którzy są dobrze oczytani, interesują się historią, Tanzania to federacja.
Federacja Tanganiki i Zanzibaru. Stąd nazwa Tanzania.
Tanzania. Czy to oznacza, że Zanzibar jest bardziej związany z islamem, aniżeli kontynentalna Tanganika?
Zdecydowanie tak. Większość mieszkańców Zanzibaru, ponad 90%, 95% to są muzułmanie. W Tanzanii te proporcje są mniej więcej po połowie. Znaczy mówię w części kontynentalnej Tanzanii.
No, czyli w dawnej Tanganicy jako terytorium powierniczym. A zatem to też jest, wydaje się, jakiś rodzaj wyzwania, by utrzymywać więzi społeczne, ekonomiczne tak silne, by nie pojawiły się tendencje secesjonistyczne, które przecież są bardzo powszechne w Afryce. Konrad, czy Zanzibar, tam hasła secesjonistyczne, może nawet nie secesjonistyczne, bo Zanzibar ma swojego prezydenta. Czy to jest element rywalizacji politycznej w dzisiejszej Tanzanii? Próba gdzieś dyskontowania jakiś niezadowolenia społecznego i hasło bardzo populistyczne. Oderwiemy się, będzie lepiej.
Są takie pomysły, ale nie są one jakoś bardzo silne w debacie politycznej. Raczej mało jest prawdopodobne, żeby Zanzibar się oderwał. Myślę, że na tym by sam stracił, dlatego że chociaż to właśnie patrząc na całą Tanzanię, turyści głównie, większość z nich przybywa na Zanzibar, nawet nie odwiedzając części kontynentalnej. Czyli jedzie na Zanzibar, leci na Zanzibar, potem wraca do Europy, do Stanów Zjednoczonych. Mniejszość przybywa właśnie do parków narodowych czy na Kilimandżaro. Większość jednak kieruje się na Zanzibar, czyli to głównie turystyka. Ale bez turystyki Zanzibar byłby bardzo biednym krajem, można powiedzieć.
Cytując klasyka, ekonomia głupcza. A zatem tak, to prawdopodobnie będzie siła spajająca wyspę Zanzibar z kontynentem, czyli dawną Tanganiką, dzięki czemu mówimy o Tanzanii. Drodzy państwo, do czwartej części GPS wracamy po krótkiej przerwie.